Cześć! Witam Cię w 22. odcinku podcastu Mamo Pracuj. Nazywam się Ewa Moskalik-Piper i mam ogromną przyjemność zaprosić Cię do nowego cyklu podcastów Przedsiębiorcze Rozmowy, w ramach którego będziemy gościć mentorki z programu Przedsiębiorcze Krakowianki. Dzisiaj w naszym podcastowym studio witam Marysię Podobińską. Dzień dobry, Marysiu.
Dzień dobry, cześć.
Zależy nam bardzo, aby pokazać naszej społeczności zgromadzonej wokół Mamo Pracuj, jak fantastyczny potencjał drzemie w krakowiankach i zainspirować do kreowania własnych biznesów. Twoja historia, Marysiu, idealnie się do tego nadaje, dlatego tutaj jesteś. I teraz tak w skrócie przybliżę. Jesteś z wykształcenia inżynierką budowlaną. Przepracowałaś w tym zawodzie 7 lat, by w wieku 30 lat przebranżowić się i zająć się projektowaniem wnętrz. Powiedz, co Cię do tego przebranżowienia skłoniło i do założenia firmy Proste Wnętrze?
To jest dosyć długa historia. W zasadzie to jeszcze jak byłam małą dziewczynką, to planowałam zostać architektem. Takie były moje dziecięce marzenia. I kiedy już miałam 18 lat, czyli wybierałam się na studia, czy 19, to stchórzyłam. Nie podeszłam do egzaminu z rysunku na architekturę, ponieważ bardzo się bałam oceny innych osób. Bałam się, jak ktoś spojrzy na moje umiejętności, na mój talent. I w zasadzie na tej ostatniej prostej właśnie zrezygnowałam. Wybrałam budownictwo, stwierdziłam, że to będzie prostsze. Trochę się pomyliłam. Ale studia skończyłam i to z wyróżnieniem. Od razu dostałam pracę i pracowałam właśnie 7 lat w zawodzie. Natomiast ta moja droga zawodowa też była taka dosyć z przygodami, dosyć trudnymi, ponieważ dwa razy zostałam zwolniona z pracy. Pierwszy raz w roku 2008, kiedy zapanował kryzys ekonomiczny, dosyć dużo było wtedy zwolnień na rynku. Ja również tego doświadczyłam. To była taka moja pierwsza trauma zawodowa. Bardzo trudne doświadczenie, ponieważ nie spodziewałam się tego w ogóle. Później bardzo długo, przez wiele miesięcy szukałam pracy, co też było stresujące, frustrujące, ponieważ musiałam się utrzymać. A drugi raz w zasadzie z pracy zostałam zwolniona, pożegnałam się z pracą, kiedy urodziłam córkę po powrocie z urlopu macierzyńskiego. I to były takie znaki już dla mnie z nieba, że skoro takie rzeczy się dzieją, to widocznie ja nie jestem we właściwym miejscu. W międzyczasie wróciłam do swojego marzenia, ponieważ dalej mnie ciągnęło do architektury, do wnętrz jak najbardziej i ukończyłam szkołę projektowania wnętrz w krakowskich szkołach artystycznych. W momencie, kiedy drugi raz właśnie musiałam odejść z pracy, to był taki czas, kiedy uruchomione były dotacje na rozpoczęcie działalności, więc ja tą dotację zaczęłam, namówiona przez kolegów z mojej pracy, z którą się żegnałam, abym podeszła właśnie do takiej dotacji, do ubiegania się o nią. To też dosyć długo trwało, prawie rok, ale otrzymałam te pieniądze i w zasadzie już nie miałam wyjścia. Założyłam działalność właśnie w branży architektury i projektowania wnętrz. Tak więc moja historia jest taka, że trochę życie mi pomogło. Te kłody, które rzuciło mi pod nogi, były taką pomocą, bo były dla mnie drogowskazem, że ja nie jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, w którym chcę być, gdzie jest moje przeznaczenie. Więc no, to jest też taka nauka życiowa, tak, że czasami dzieje się w naszym życiu coś bardzo trudnego, bo zwolnienie z pracy to jest jedno z bardziej traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Ale to może być coś, co człowieka wzmacnia i otwiera nowe perspektywy.
I wróciłaś tak do swoich korzeni, do tego, o czym marzyłaś po prostu jako dziecko tak naprawdę.
Dokładnie.
Powiedz, jak wyglądały twoje pierwsze kroki w nowej branży projektowania wnętrz i czy miałaś jakieś takie właśnie obawy?
Nie wiem, czy miałam czas na obawy, po prostu zaczęłam działać. To było ponad 10 lat temu. Więc już troszeczkę czasu upłynęło, od tego czasu zupełnie inaczej też już pracuję, oczywiście mam inne doświadczenie. Początki jakie były? No dosyć trudne, na pewno spędzałam mnóstwo czasu przed komputerem, często do 3 w nocy, tak, tyle mi zajmowała praca, bo oprócz samej pracy, której na początku nie było tak dużo, bo oczywiście trzeba było pozyskać nowych klientów, więc to było chyba takie największe wyzwanie, tak. Pod tą dotację rozpisywałam sobie biznesplan, były jakieś założenia, tak, ile będę robić projektów, jaka będzie stawka. Natomiast potem rynek to bardzo szybko zweryfikował, bo tych projektów tyle nie było. Oczywiście moją założoną stawkę musiałam podzielić przez pół, żeby w ogóle wejść na rynek. I wszystko, co robiłam, zajmowało mi dosyć dużo czasu. A poza tym, oprócz tego, że wykonywałam jakieś działania projektowe, to bardzo dużo energii włożyłam po to, żeby zbudować swoją markę. I w tamtych czasach Jeszcze przed rozpoczęciem działalności ja zaczęłam pisać bloga wnętrzarskiego, który okazał się dosyć poczytny i też osiągnął pewne sukcesy, tak? Dostał nagrody na Łódź Design Festival i to też pomogło mi ruszyć z tym biznesem.
Czy pamiętasz swojego pierwszego klienta? Bo mówisz, że ciężko było pozyskiwać klientów.
Pamiętam, tak, to robiłam taki niewielki pokoik dziecięcy.
No, jak po prostu opowiadałaś, to mówiłaś o tych klientach i że ciężko było ich znaleźć, to pomyślałam sobie, że właśnie, czy pamiętasz ten pierwszy projekt, pierwszy moment, kiedy przyszedł klient i zamówił coś u ciebie, tak? A potem
Tak,
zrealizowałaś,
jak przez mgłę.
jak przez mgłę, właśnie, bo potem zrealizowałaś 200 projektów domów, mieszkań oraz innych obiektów i w wieku 40 lat stwierdziłaś, że ta jedna noga biznesowa, czyli projektowanie wnętrz, to za mało i zaczęłaś budować biznes w branży turystycznej, czyli znowu się odważyłaś. Skąd taki pomysł?
To żyjemy w takich czasach, że chyba jedyną rzeczą pewną jest zmiana. A jeszcze kilka lat temu bym nie pomyślała, że będę szukać jakiegoś innego zajęcia. Wnętrza pochłonęły mnie bez reszty. Bardzo dużo robiłam projektów naraz, ale zeszły rok przyniósł właśnie zmiany, tak? Bo wiele się zaczęło dziać na naszej gospodarce, a w ogóle w polityce. I no chociażby to, że rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to skutkowało tym, że wiele klientów wstrzymało się z inwestycjami, przestało
No
właśnie
tak.
podejmować jakieś decyzje. Co
No tak.
więcej, bardzo wzrosły kredyty, raty kredytów, więc ja też obsługuję głównie klientów, którzy te kredyty biorą, aby zrealizować swoje marzenia, tak o domach, o mieszkaniach. Bardzo mało osób miało zdolność kredytową, więc w zasadzie początek zeszłego roku, jeszcze tak troszeczkę z przesunięciem się to zaczęło, bo na przykład przez pandemię miałam bardzo dużo zleceń, mimo pewnych obaw, jak to będzie. Natomiast później z takim właśnie przesunięciem, ten rok 2023, początek był bardzo, bardzo trudny dla mnie. Nie miałam w zasadzie żadnego takiego większego zlecenia, tylko zajmowałam się czy jakimiś konsultacjami, czy pojedynczymi pomieszczeniami, czyli dokładnie tak jak na początku mojej działalności 10 lat wcześniej. Natomiast no, moja sytuacja troszeczkę się zmieniła przez ten czas, bo teraz sama muszę utrzymać dom, córkę. Psa też mam na utrzymaniu, który trochę kosztuje. Może śmieszne, ale to też są koszty.
Oczywiście.
I zaczęłam szukać jakichś innych rozwiązań. Przez mojego przyjaciela dotarłam właśnie do firmy podróżniczej, która daje możliwość i zarabiania pieniędzy, i jeszcze podróżowania, więc to jest coś, co jest moją kolejną pasją. I stwierdziłam, że tak, to będzie coś dla mnie, coś, co też może mnie pochłonąć bez reszty i przyniesie mi właśnie dodatkowy dochód. I teraz się tym również zajmuję.
A co było jakby podczas budowania tego drugiego biznesu dla ciebie trudne? Jakieś takie napotkałaś wyzwania?
Zawsze się pojawiają wyzwania, jeśli coś robimy. Jeśli się nie pojawiają, to jest za łatwo i nie ma o czym opowiadać. No to też jest coś nowego, czego rzeczywiście muszę się nauczyć, bo ja tutaj buduję network podróżniczy, czyli buduję zespół, tak? Do tej pory pracowałam w zasadzie sama. Były takie momenty w moim życiu, że współpracowałam z kilkoma osobami, więc niejako ten zespół też tworzyłam, ale trochę na innych zasadach, tak? Więc tutaj mamy mnóstwo rzeczy, mnóstwo nowych kompetencji, których nabywam, cały czas się uczę, rozwijam, poszerzam swoje horyzonty, muszę się mierzyć też z jakimiś wyzwaniami, swoimi niepowodzeniami, tak, bo nie zawsze wszystko idzie tak, jakbym chciała, ale no, każdego dnia idę jeden krok do przodu. Wyzwaniem też dla mnie jest pogodzenie tych dwóch rzeczy, no bo jednak troszeczkę muszę
dwóch branży.
żonglować czasem.
Właśnie.
Tak. Znaczy, to było takie zamierzone, tak, bo rozpoczynając niejako nową działalność, to ja nie chciałam w tej samej branży działać właśnie ze względu na to, jaka była motywacja. Powiedziałam, że branżę nieruchomości no, w pewnym sensie pochłonął kryzys, więc po prostu chcę robić zupełnie coś innego, co jest niezwiązane z tą pierwszą branżą, żeby zabezpieczyć się finansowo.
A wspomniałaś jeszcze o networkingu wcześniej. Opowiesz o tym więcej?
Tak, bardzo chętnie, bo tak jak powiedziałam, drugą działalnością, którą się zajęłam, to jest budowanie networku w branży turystycznej i to uważam, że to jest świetna opcja również dla mam, tak? Bo zakładając działalność, no musimy też mierzyć się z tym, że często tutaj są ogromne koszty, tak? Czy księgowość, czy ZUS i tak dalej, albo w ogóle wszystko, co związane jest z wykonywaniem z wykonywaniem konkretnie naszej działalności. Tak? Jeśli coś tworzymy, to potrzebujemy mieć materiały na to, potrzebujemy mieć biuro, potrzebujemy mieć sprzęt, jakiś komputerowy i tak dalej. Więc ja na przykład nie byłabym w stanie pewnie prowadzić dwóch takich działalności stricte stacjonarnych i no przez to, że dlatego jest mi też łatwiej żonglować, tak, bo tutaj buduję ten network w zasadzie całkowicie online, bo współpracuję z osobami z całego świata i tutaj zacząć może w zasadzie każdy, tak, bo przychodzimy z pozycji takiej, że chcę coś zrobić, nie muszę mieć narzędzi i nie muszę wiedzieć za dużo, ponieważ pracujemy tutaj na żywym organizmie i wszystkiego po kolei uczymy, więc tak jak ja się nauczyłam czegoś, tak samo teraz uczą kolejne osoby. I też tutaj jesteśmy w stanie sobie wyznaczyć czas pracy, bardzo, bardzo taki i płynny, i dostosowany do naszych możliwości, tak? Czyli na przykład wiemy, że nasz maluszek śpi przez 3 godziny, to jest mój czas na wykonanie jakichś tam działań. Albo jestem w stanie umówić, nie wiem, jedno spotkanie dziennie online, wiemy, że wtedy dzieckiem się zajmie tato czy ktoś inny, ja będę w stanie w tym czasie popracować, więc to uważam, że to jest też świetna opcja do rozważenia dla kobiet, dla młodych mam, dla tych osób, które również chcą coś robić, chcą niejako budować coś swojego, nie chcą wracać na ten etap, a jednak no, ta działalność to nie jest teraz proste. Nie chcę tutaj zniechęcać, ale no, wiele osób prowadzi tą działalność. Ja też prowadzę, ale to też wiąże się z pewnymi właśnie i wyzwaniami, i kosztami, więc uważam, że to jest świetna możliwość i świetna perspektywa. Natomiast też tutaj wchodzimy w kwestię edukacji, bo warto wiedzieć, z kim my współpracujemy, z jaką firmą, warto wiedzieć, że w Polsce jeszcze dosyć często jest takie dosyć negatywne nastawienie do takiej formy prowadzenia działalności, tak? Bo wiele osób uważa, że to jest coś nie w porządku, że trzeba coś komuś wciskać, że to jest nielegalne. I tutaj warto się zatrzymać, bo to nie działa w ten sposób, bo budowanie biznesu w modelu takiego biznesu sieciowego to jest budowanie relacji, to jest dawanie ludziom możliwości, to jest dawanie ludziom narzędzi, to jest szkolenie ich i pokazywanie, że w ten sposób można pracować i można naprawdę zarabiać pieniądze. Więc warto tutaj się też tym zainteresować, warto po prostu zawsze wiedzieć.
Rozumiem. I udaje ci się osiągnąć taką równowagę między tymi dwoma działalnościami?
Uczę się.
Uczysz się.
Ja sobie żartuję, że równowaga jest mityczna, bo zawsze jest tak, że jeśli poświęcamy jednej rzeczy więcej energii, no to ta druga troszeczkę leży odłogiem. Ale tak jak mówię, uczę się tym żonglować.
I właśnie powiedziałaś, bo prywatnie jesteś mamą 11-letniej Zuzy i 7-letniej córki Gai. Należycie do grupy tropiącej, lubisz ruch, to wiem, że siłownia, tutaj rower, boks, pole dance, takie, to są twoje pasje też, ale właśnie największą są te podróże, tak? I też ta całkowita taka wolność finansowa, też o której tutaj mówisz. I jak łączysz rolę mamy, przedsiębiorczyni i jeszcze miłośniczki sportu?
Ostatnio sobie robiłam test Gallupa, więc to będzie trochę nie fair wobec naszych odbiorczyń, bo okazało się, że moją pierwszą cechą taką wybijającą jest organizator. I tam w opisie było napisane, że no, nigdy nie dorówna ci w organizacji. Tak więc mam pewne predyspozycje, ale rzeczywiście pewnych rzeczy może się nauczyć każdy. Ja pracuję z kalendarzem. I z jednej strony jest to takie oczywiste, a z drugiej strony dla wielu osób nie. I po prostu zaczynam każdy tydzień od planowania tego, co ja mam zrobić w danym tygodniu, od działań, wyznaczam sobie właśnie cele, które są konieczne do wykonania, priorytetyzuję to. I również w ten kalendarz wpisuję ten swój czas prywatny, tak, żeby mi tutaj nic nie zaburzyło tego. Czyli czas na treningi i tak dalej. Nawet spacer z psem wpisuję. Żeby po prostu się zebrać i wyjść na ten spacer w danym momencie. Córkę akurat mam wspaniałą, która jest moim wielkim wsparciem. No, myśmy zostały same, jak ona miała 3 latka, bo wtedy się rozstałam z jej tatą. Więc tutaj no, też takie przesłanie, tak, że ja budowałam biznes w momencie, jak byłam sama, więc de facto no nie miałam tutaj nigdy żadnego wsparcia, pomocy, wszystko było zawsze na moich barkach. Natomiast no, też to jest wielka motywacja, tak? Bo ja nie mogę powiedzieć, a nie chce mi się. Oczywiście zdarzają się takie dni i tutaj właśnie dlatego sobie cenię tą pracę na swoim, że mogę powiedzieć pewnego dnia, a dzisiaj mi się nie chce, a dzisiaj chcę zacząć rozpocząć pracę od 13, a dzisiaj muszę pobyć z dzieckiem, bo jest chore, a dzisiaj coś tam. Więc czasem też żongluję, a poza tym też nauczyłam się odpuszczać niektórych rzeczy, tak? Bo nie da się być perfekcyjnym we wszystkim. Zastanawiam się, co nie jest takie ważne, tak? Czy jeśli stos prania poleży przez tydzień, to co złego się wydarzy? No nic, trochę te ubrania będą pomięte. A jeśli nie spędzę czasu z córą, nie poświęcę jej uwagi, co się stanie? No, nie będziemy mieć zbudowanej dobrej relacji.
No tak. I ten czas płynie, tak? Córa się zmienia, rośnie i już te dni nie wrócą, także no to
Dokładnie.
tak, to ważne jest. To trochę tak o tym mówisz, ale jak na tej twojej drodze zawodowej, jak sobie radzisz nawet z wyzwaniami i trudnościami, no to organizacja, tak? Czyli też nawet wpisywanie w kalendarz pewnie tego czasu dla siebie, a jeszcze jakieś możesz tutaj nam inspiracje swoje sprzedać.
Wspomniałam, że się uczę, tak, cały czas, więc tutaj to nie jest tak, że na którymś momencie skończyłam edukację i koniec. Zresztą jak słyszycie, no to ta edukacja była dosyć rozbudowana. A, i teraz, no, mając te 40 parę lat, to ja wiem, że to nie jest koniec, tak, że ciągle jeszcze można coś więcej, że można się nauczyć optymalizacji czasu, że właśnie, no między innymi właśnie w zeszłym tygodniu robiłam ten test Galupa, żeby wyciągnąć to, co we mnie jest najsilniejsze, ten mój potencjał. I na tym się skupić, na tym bazować. Więc cały czas uczę się nowych rzeczy, nowych kompetencji, żeby po prostu nie trwonić czasu na coś, co na przykład nie przynosi mi efektów albo nie daje mi spełnienia. Myślę, co jeszcze? Czy jeszcze coś takiego jest niezbędne? Wiem, co jest niezbędne. Niezbędna jest właśnie ta motywacja wewnętrzna, tak? Żeby wiedzieć, po co coś robimy. No, pierwszy biznes otwierałam i z pasji, tak, bo zawsze chciałam to robić. Później zaczęło to przynosić pieniądze, więc oczywiście nie bójmy się tego mówić. Pracuję dla pieniędzy, tak, żeby móc pozwolić sobie na różne rzeczy, żeby móc żyć po prostu spokojnie. A drugi biznes, no, po to, żeby i zabezpieczyć pierwszy, ale też, żeby mieć możliwość wyskalowania tego i na przykład za parę lat powiedzieć sobie, że ja już nie potrzebuję pracować tych 8 godzin, tylko rzeczywiście te 2-3 godziny mi wystarczają, a resztę czasu mogę mieć po prostu dla siebie. Więc u podnóża wszystkiego leży taka wewnętrzna, mocna motywacja i mocne dlaczego, mocno wyznaczone cele. Ten cel jest ważny.
Rozumiem. Co poradziłabyś kobietom, które chcą założyć własny biznes, ale boją się takiego pierwszego kroku?
Myślę, że strach jest naturalny. Zawsze, kiedy robimy coś nowego, jeszcze zaczynamy z różnym takim potencjałem startowym, tak? Bo są dziewczyny, które na przykład, nie wiem, wychodzą z rodziny przedsiębiorczej, tak? Rodzice wiedzą już, z czym to się je prowadzenie biznesu. Ja wyszłam z rodziny, gdzie wszyscy pracowali na etacie, jeszcze w tak zwanej budżetówce, więc tutaj ja przecieram szlaki, tak? Przetarłam szlaki przedsiębiorczości. Jest to coś kompletnie nowego u mnie w rodzinie. Przede wszystkim, no, warto rozmawiać z innymi osobami, takimi, które już mają doświadczenie. Warto wiedzieć w ogóle, jakie są możliwości, tak? Bo w szkole nie mamy edukacji finansowej. Nikt nie wie, jak się liczy podatki. Co więcej,
Dokładnie.
to się teraz zmienia, tak? Nie wiemy, jaką formę działalności wybrać, więc przede wszystkim nie warto, ale to jest konieczne, żeby się zorientować. Jakie te formy działalności są, tak? Jak będzie wyglądało później to nasze życie finansowe, na co należy zwrócić uwagę. Owszem, księgowy jest ważny, ale on nie wszystko nam powie, bo na przykład księgowy nie może udzielać jakichś tam porad podatkowych, tylko też należy się zwrócić do odpowiedniej osoby, do doradcy podatkowego, jakiegoś radcy prawnego, który się zajmuje tym, aby to wszystko nam zoptymalizował już na samym początku, tak? Bo na przykład ja jeszcze kilka lat temu nie wiedziałam, że jest coś takiego jak działalność nierejestrowana. Albo od początku po prostu podjęłam decyzję, że zakładam działalność jednoosobową, tak, gospodarczą. Natomiast po pewnym czasie się okazało, że to się nie do końca sprawdza ze względu na to, co się wydarzyło w prawie podatkowym. I też założyłam spółkę, więc no też nic nie jest na zawsze. Trzeba tutaj dostosowywać się do tego, co najbardziej nam pasuje na dany czas. Więc bez takiej wiedzy, bez orientowania się, no to myślę, że nie ma co zaczynać. To jest niesłychanie ważne. Trzeba wiedzieć również, że oprócz tego, że no, ja chciałam projektować wnętrza, no to też życie mi zweryfikowało, że owszem, projektuję te wnętrza, natomiast na to poświęcam 20% czasu. trochę poświęcam na te właśnie podatki, rachunki, na robienie cash flow, szacowanie tego wszystkiego, na marketing, tak? No bo prowadzenie działalności to jest z jednej strony wykonywanie tych działań, ale również wszystko, co jest wokół, tak? My musimy tych klientów pozyskać, musimy gdzieś zaistnieć, musimy się pokazać jako eksperci, utrzymać relacje z klientami i tak dalej, i tak dalej. Później przychodzą klienci, to są ludzie, więc też tutaj pojawiają się dodatkowe aspekty. Ja akurat cały czas pracuję z ludźmi, więc to jest też no, sztuka komunikacji, tak, żeby móc im dać taki produkt, taką usługę, jaką oni potrzebują. Również tutaj trzeba pracować cały czas na sobą, bo pracując z ludźmi trzeba się nauczyć i asertywności, i szanowania swoich granic, tak, no bo ja obsługuję klientów, którzy też mają swoją pracę i na przykład im się może wydawać, że o godzinie 22, jak już kończą swoją pracę, zajmą się rodziną i tak dalej, no to mogą usiąść do komunikacji ze mną. No a tak niekoniecznie jest, tak, bo ja mam swoją pracę w tych i tych godzinach, mam rodzinę, mam córę, mam swoje życie, więc no to trzeba poukładać, tak? Nie mamy sztywnych godzin pracy w swojej działalności. To my sobie to narzucamy, więc no dużo jest takich rzeczy, które należy przemyśleć, ale krok po kroku, tak? To człowiek też uczy się, ja traktuję wszystko, co robię, jako eksperyment, bo uczyłam się tego sama, później po drodze z różnymi osobami, więc po prostu sprawdzam, tak? Co działa, co nie działa. Na przykład, co nie działa dla mnie, to należy zmienić i zrobić trochę inaczej. Więc no, dużo jest tych rzeczy, natomiast tak jak wspomniałam, zaczynałam z zerową wiedzą i po prostu zaczęłam. Krok po kroku się wszystkiego uczyłam.
A czy są jakieś takie wydarzenia, które szczególnie pamiętasz, bo cię zainspirowały w twojej karierze? Albo osoby, może
Myślę,
ktoś,
że
jakieś osoby cię zainspirowały?
osoby prędzej, tak? Ale wydarzenia jak najbardziej, no to warto sobie też w tej swojej pracy szukać takich motywatorów, tak? Takich rzeczy, które dodają nam siły, dają dodatkową gratyfikację, tak? We wnętrzach na przykład to zawsze były dla mnie wyjazdy, na przykład na targi designu, poznawanie fajnych osób, które już też coś tutaj osiągnęły, tak? Spotkania z kolegami, z koleżankami z branży. To jest dla mnie takie bardzo wspierające i budujące, bo pomimo, że na przykład każdy tutaj w branży pracuje na swój rachunek, to mam grupę dziewczyn akurat, z którymi jestem bardzo zżyta, z którymi mamy, nie wiem, wspólną grupę na WhatsAppie, mogę się dzielić tutaj swoimi wyzwaniami, one tak samo. A w grupie jest razem wyraźniej rozwiązywać pewne rzeczy, zwłaszcza, że każda z nas spotyka się z podobnymi sytuacjami, więc te rozwiązania łatwiej się razem znajduje. Ale owszem też, na mojej drodze pojawiły się różne osoby, które gdzieś tam w przestrzeni czy na jakichś konferencjach dały mi inspirację, pokazały mi, że trzeba nad sobą pracować, żeby iść do przodu, że warto się nie bać tej zmiany. Jedną z takich osób była, chociaż też dawno, dawno temu, na początku mojej drogi zawodowej tutaj w działalności, jakoś się tak wydarzyło, że pojawiłam się na szkoleniu u Kamili Rowińskiej i ona bardzo do mnie przemówiła w tym momencie. To była konferencja o niezależności finansowej, tak? Zresztą kobieta niezależna, tak się nazywało. Po tej konferencji nakupiłam sobie książek, przerobiłam wszystkie dzienniki, a tutaj i tak, to bardzo dużo mi dało. To była wielka, wielka nauka, wiele mi to poukładało w głowie. Więc to jest pierwsza osoba, tak? A później kolejne się pojawiały, od których też się i uczę, i wyciągam to, co oni mają do przekazania, tak? Bo no, są osoby, które już coś osiągnęły w życiu, zbudowały wielkie biznesy. Prowadzą inne osoby, więc od takich osób warto się uczyć. I tutaj też taka myśl przychodzi mi do głowy, bo wyobrażam sobie, jak to jest być kobietą, tak? Mówimy tutaj do mam, które mają dziecko, tak? I no też to na przykład jest taki moment w ich życiu, że postanawiają coś zmienić, że nie wyobrażają sobie powrotu na etat, ponieważ no wiemy, jak jest, tak? Maluszek jest w domu. Najpierw no, wymaga on opieki cały czas, później nawet jeśli decydujemy się posłać dziecko do żłobka, no to no, ja pamiętam, jak to było, tak? Moja córa akurat poszła do przedszkola, ale to no to są jakieś choroby i tak dalej, więc ja sobie nie wyobrażam bycia w pracy na etacie 8 godzin plus jeszcze dojazd bez takiego maluszka cały czas przy sobie. I później też no, życie mi pokazało, że nawet no, prowadziłam działalność w tym okresie pandemicznym, tak? Więc non-stop szkoły były zamknięte, non-stop to była kwarantanna, to coś. Ja byłam w stanie pracować z domu, pogodzić tutaj i prowadzenie szkoły, Również też, zanim szkoła została zorganizowana, no to też musiałam się pobawić nauczyciela prowadzeniem domu i z prowadzeniem pracy. Ale wracając do tej myśli, w momencie, kiedy zaczynamy działalność, no to też różne wsparcie otrzymujemy od bliskich, różne myśli się pojawiają, a może jednak mieć stałą posadę, tak, iść do tej pracy, zrobić to, co mamy zrobić, wrócić do domu. No ale wszystko ma swoje plusy i minusy. I tutaj na tej drodze dobrze mieć takich mentorów, osoby, które będą wspierały, nawet jeśli to nie są nasi bliscy, tak? Bo czasem mamy to wsparcie, wśród bliskich czasem nie. Więc warto otaczać się takimi ludźmi, słuchać takich ludzi, którzy dają nam wartość, wnoszą do naszego życia właśnie bardzo dużo, wspierają, motywują nas, pokazują, że oni po swojej drodze też, na swojej drodze też mieli jakieś wyzwania po drodze, problemy, że ta droga też nie jest taka ciekawa. Zresztą na samym początku powiedziałam, że gdyby nic się nie działo, no to nie miałybyśmy o czym rozmawiać.
No tak. A jakie cechy osobowości uważasz, że są kluczowe dla sukcesu? Trochę już powiedziałaś w biznesie, czyli to, ja bym powiedziała, że tak to uczenie się, takie cały czas rozwijanie, a co jeszcze?
Wiara w siebie, pewność siebie, ale nie taka sztampowo rozumiana, tak, że wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i wszyscy na mnie zwracają uwagę, tylko takie zaufanie do siebie, że ja sobie dam radę. Nawet jak coś tam po drodze pójdzie nie tak, będą jakieś wyzwania, to będę dalej próbować iść do przodu. Oczywiście trzeba to weryfikować tak raz na jakiś czas, bo jeśli otworzymy działalność, zainwestujemy ogromne pieniądze i wszystko będzie nam pokazywało, że my nie idziemy w dobrym kierunku, tylko nie wiem, wchodzimy w coraz to większe długi, to też raz na jakiś czas należy zweryfikować to, co my robimy, tak? Czy na pewno wiem, co robię. Organizacja, tak, jak najbardziej. No też zależy w jakiej dziedzinie, kto rozpoczyna tą działalność, więc ja jestem w stanie powiedzieć tak z mojej
Tak,
perspektywy.
tak, tak. I mówiłaś też o tym, że żeby szukać tych osób wokół siebie, takich mentorów trochę, no to ty jesteś mentorką w programie Przedsiębiorcze Krakowianki. Pomagasz swojej mentee w ukształtowaniu jej biznesowej ścieżki. I co twoim zdaniem jest takie najważniejsze w relacji mentorskiej?
Tak, zaufanie, tak? Więc cały proces mentoringowy rozpoczęłyśmy od poznania się. Ja nic nie wiedziałam o mojej mentee, ona o mnie troszeczkę wiedziała, bo jak się później okazało, nie wiedziałam, jak ten proces doboru mentorów przebiega, więc mentee, mogę o tym mówić, wybierali sobie mentorów. Powiem w ogóle tutaj taki off topic, że też zastanawiałam się, jak to będzie, jak ja sobie podołam z tym zadaniem. Bo jest to dla mnie z jednej strony nowe doświadczenie, tak? Po raz pierwszy biorę udział w tym programie, po raz pierwszy jestem tutaj oficjalnie mentorem, no ale de facto ja tutaj w tym moim networku podróżniczym też prowadzę zespół, tak? Czyli zapraszam do współpracy osoby, które nic na ten temat nie wiedzą, albo już wiedzą troszeczkę, czyli niedużo, no i też cały czas prowadzę taki proces mentoringowy z nimi. I też było to dla mnie takie sprawdzenie się, tak? Czy tutaj w oficjalnym programie, czy ja robię to dobrze również poza tym programem. Zaufanie, otwartość. Ja akurat też, no, mogę powiedzieć, że miałam szczęście, bo trafiłam na bardzo otwartą mentee, więc tutaj jesteśmy w stanie otwarcie rozmawiać na wszystkie tematy, również te trudne, tak? I tutaj rozmawiamy z tej pozycji, że dzielimy się swoimi doświadczeniami, ja się dzielę swoimi, one swoimi, więc to jest dla mnie najważniejsze, tak?
Ja tak myślę sobie, że to też jakby zawsze działa w dwie strony, nie? Że tobie też ten program daje coś jako mentorce. To też już trochę o tym powiedziałaś.
Tak, jak najbardziej. No też tutaj jesteśmy wspierane przez osoby z portalu Mamopracuj, więc też my dostajemy narzędzia do pracy. Więc ten cały proces mentoringowy jestem w stanie ubrać jakąś strukturę po kolei, tak, to robić. I te ćwiczenia też mnie dają dużo do myślenia, na jakim ja jestem, tak, etapie, czy ja już to przerobiłam, czy tutaj jeszcze jest coś, co ja muszę przepracować. No, w ogóle uważam, że mentoring to jest świetne narzędzie, bo w momencie, kiedy jesteśmy z czymś sami, no to z tej drogi łatwo jest zboczyć, tak? Planujemy coś zrobić, otworzyć chociażby tą działalność, no i po drodze jest milion innych rzeczy, tak? Bo równolegle się toczy życie. A tutaj my mamy z mentee spotkania regularne, więc jesteśmy w stanie zweryfikować, tak, jak idą postępy, jak idą w ogóle prace nad wdrożeniem tego, co ona robi, jakie po drodze się pojawiają wyzwania, takie właśnie mentalne, tak, nad czym musimy popracować, gdzie musimy się zatrzymać, czy ta droga, którą ona sobie założyła na początku, czy te cele są okej na ten moment, co się zmieniło. Więc tak, jest to bardzo, bardzo ciekawy proces. Dobrze, ja już to powiedziałam i dalej się z tym zgadzam, że po prostu posiadanie mentora to jest coś niesamowitego. Ja nie mówię tego po to, że mówię, że to jest takie nieskromne z mojej strony, ale ja tak samo robiąc cokolwiek korzystam ze wsparcia mentorów, czyli osób, które tym, co ja chcę osiągnąć, są kilka kroków przede mną.
Czyli ta otwartość i zaufanie, tak tutaj cały czas gdzieś otwartość właśnie na te rady, na to, żeby korzystać z doświadczeń innych, to cały czas się przewija. Marysiu,
Tak,
ja
jak najbardziej.
ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i że podzieliłaś się z naszymi słuchaczkami swoją historią. To już jest koniec naszego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Przedsiębiorcze Rozmowy i do wysłuchania też naszych innych podcastów. Znajdziesz nas na Spotify, na YouTubie, na Apple Podcast. Zapraszam Cię również na mamopracuj.pl, gdzie znajdziesz oferty pracy, bazy pracodawców przyjaznych rodzicom, projekty społeczne i tysiące artykułów wspierających kobiety w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.